Łukasz Zdanowski dzisiaj w naszym studiu. Witaj, Łukaszu.
Dzień dobry.
Prosto z Włoch w zasadzie wróciłeś z ostatniego swojego startu, o którym dzisiaj chcemy porozmawiać, bo to, jak się okazuje, ważny start w tym roku. Chciałabym, żebyś pozwolił naszym słuchaczom trochę bliżej zapoznać się ze specyfiką tego biegu, w którym brałeś udział. Monterosa Sky Marathon. Dlaczego często o tym biegu się mówi, że to jest bieg legendarny? On wrócił po ponad 20 latach na mapę biegów skyliningowych. Co w nim takiego szczególnego jest?
To jest najwyżej rozgrywany bieg w Europie. Ogólnie rzecz biorąc, nigdzie wyżej już wbiec nie można, bo wbiegaliśmy na najwyżej położone schronisko o nazwie Margarita Hut. 4,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. To jest pasmo Monterosy, bardzo szerokie pasmo Alp Julijskich. Moim zdaniem tu jest cały taki urok.
No ale to też jest historia skyrunningu światowego, dlatego że to podobno był tak na dobrą sprawę pierwszy bieg, kiedy przed 25 laty on został rozegrany, który jakby rozpoczął całą historię tych biegów.
Tak, to jest taki historyczny bieg, od którego się tak na dobrą sprawę wywodzi całe sedno skyrunningu. Czyli co to jest skyrunning? Skyrunning to jest bieganie powyżej 2000 metrów nad poziomem morza. W Polsce mamy tylko jeden bieg, który odpowiada stricte regulaminowi skyrunningu ogólnoświatowego. To jest bieg Franciszka Marduły w Zakopanem, który się odbywa rok rocznie. To są Mistrzostwa Polski w skyrunningu. Ponad 30 km i 2000 metrów do góry przechodzą przez Przełęcz Świnicką, przez Kasprowy, przez Przełęcz Karp i zbiega się i wybiega z Zakopanego. Ten bieg należałby, jak będzie odbywany właśnie rok w rok, bo to też nie jest takie proste.
Bo on powrócił po tych 21 latach i nie wiadomo, czy powrócił na stałe, czy tylko był jednorazowo rozegrany.
Tak, zgadza się. Organizatorzy jeszcze tego nie wiedzą, z tego, co mówili na wręczeniu nagród. Ale no każdy ma nadzieję, że będzie, bo po prostu no to jest takie piękno jakby skyrunningu, oddaje. Tylko ja bym go właśnie bardziej wziął do odmiany skyrunning extreme. No tam jest sporo tych odmian ogólnie, bo no to też, co mi urzekło w tym biegu, to jest to, że osoba nieprzygotowana i taka osoba z pierwszej łapanki nie może tam uczestniczyć, musi być bardzo wysokie CV w biegach wysokogórskich.
I tam jest też prowadzona specjalna selekcja. Tak. 150 par może wystartować, ale zgadza to się. Nie są zawodnicy, tak jak powiedziałeś, przypadkowi, tylko tacy, którzy w tym swoim CV muszą no, mieć pewne elementy. Jakie?
Musi być na pewno doświadczenie wysokogórskie. I to nie tylko same biegi, tylko po prostu musi być zaliczony minimum jeden czterotysięcznik. Muszą być także wyniki. To nie jest też tak, że po prostu zapisują się, tak jak u nas w Polsce, osoby, bo jest fajny bieg, fajna trasa, to sobie pobiegnę. No nie, 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 nie. Tu jest tak, że po prostu organizator bardzo mocno zwraca uwagę, kto to jest, co sobą reprezentuje. Ogólnie na trasie było bardzo, bardzo bezpiecznie, ale są miejsca, trzeba mocno, mocno po prostu jakby asekurować i analizować każdy krok, gdzie się go stawia.
Tam wchodzą także elementy, można to powiedzieć, wspinaczkowe.
W wyposażeniu obowiązkowym trzeba było mieć linę, minimum 10-metrową, trzeba było mieć uprząż, lążę, trzeba było mieć podstawy wspinaczkowe, tak, bo to też trzeba było umieć się związać. Dużo osób nie potrafi tego zrobić, więc dlatego to jest bardzo fajne, takie wyjątkowe i na pewno będę chciał tam wracać.
Wysokość 4,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Na taką wysokość wbiegaliście. Proszę powiedz, jak to wygląda w liczbach, jeśli chodzi o długość tego biegu i o przewyższenia, bo to też robi ogromne wrażenie.
Przewyższenie sięga wejściom, jakby tu państwu powiedzieć, dwa razy na rysy w ciągu jednego dnia, więc to jest ponad 3,5 tysiąca metrów do góry. No i dodajemy do tego jeszcze zbieg, czyli wychodzi nam równo 7 tysięcy. Na dystansie niespełna 31 km, więc to po prostu jest bardzo duże przewyższenie. Tutaj w Polsce nie zrobimy nic takiego.
W pewnym momencie biegniesz także po lodowcu. To...
Zgadza się, tak. Trzeba uważać przede wszystkim na otwarte szczeliny, do których można spaść i dlatego bieg odbywa się w parze z partnerem, który nas asekuruje i zawsze to jest dla organizatorów podwójne bezpieczeństwo. Dla mnie bardzo duże doświadczenie, bo pierwszy raz biegłem z kimś, znaczy drugi raz biegłem z kimś w parze, bo jeszcze był jeden bieg w Polsce, no ale nie taki, więc...
Łukasz, ale to też z jednej strony jest bezpieczeństwo, no i współpraca, więc możecie nawzajem na siebie liczyć, ale z drugiej strony też znalezienie takiego partnera do biegu nie jest rzeczą prostą, bo tutaj musi być zgranie, musi być no, jakiś rodzaj porozumienia takiego charakterologicznego, ale także przygotowania sportowego, więc opowiedz może, jak znalazłeś swojego partnera.
Tak, tak. No, ze znalezieniem partnera... Jakby dużo nie szukałem, ale ogólnie rzecz biorąc mało osób u nas w Polsce startuje w tego typu zawodach, bo nie jest to prosta sprawa i trafił się po prostu kolega, bardzo dobry biegacz górski, Ilja Marczuk. Jest obywatelem Polski, pochodzi z Białorusi, też bardzo chciał wystartować w tym biegu i po prostu tak się zgraliśmy, razem trenowaliśmy w Tatrach, razem trenowaliśmy w Warszawie, w Siedcach nawet, więc ogólnie rzecz biorąc bardzo fajnie się jakby zgraliśmy. No, ale bieganie w parze jest dosyć takie specyficzne, dla mnie to jest kolejne doświadczenie, bo jednak to, co mówiłaś, trzeba zawsze jakby trafić z optymalną formą w ten sam dzień, trzeba się dobrze czuć i razem z partnerem trzeba go przede wszystkim czuć, żeby nie przeszarżować, czy ja ze swoim tempem, czy on ze swoim. Ja bardzo lubię taki rodzaj biegu, bo już wcześniej... 3 lata temu, tylko tak poza zawodami zrobiłem Mont Blanc i wiedziałem o tym, że sobie też poradzę i w tym mój organizm jakby jest predysponowany, tak sądzę, do biegów wysokogórskich. Bardzo dobrze znoszę tą wysokość i po prostu wiedziałem o tym, że będzie dobrze.
Udało się dobrze zgrać i czas też o tym mówi, chociaż z tego, co wiem, troszeczkę inne były plany przed samym startem. Liczyliście, że uda wam się zrobić ten bieg w czasie krótszym niż 6 godzin. Ostatecznie to był czas 6 godzin, 18 minut, 25 sekund, co wam dało 20 miejsce. I tutaj bym się chciała zatrzymać, bo no, jest różnica między 20 miejscem w jakimś biegu, a 20 miejscem w tym biegu, bo tak na dobrą sprawę to jest ścisła czołówka, dlatego że w tym biegu rzeczywiście, jak ktoś gdzieś napisał w mediach, brali udział papieże biegów górskich. Osoby absolutnie, które w tym momencie są na tych najwyższych lokatach i są najwyżej notowane, jeśli chodzi o skyrunning i o bieganie górskie poniżej tych 2000. Powiedz może też na temat właśnie samej stawki coś, bo to jest chyba też kolejne doświadczenie, bieganie w takim składzie.
Zebrała się cała, jakby można powiedzieć, śmietanka biegaczy górskich. No, może tam paru by jeszcze można było zawsze dorzucić, no ale to też kwestia jakby terminarzu ich i startów, ale naprawdę jak ktoś się interesuje tym, mógł zobaczyć, kto tam był. Padł rekord kobiecy w biegnięcia, zrobiła go Norweżka Emilie Forsberg razem z partnerem swoim, życiowym także, Kilianem Jornetem, uznawanym za najbardziej wybitnego biegacza górskiego na świecie. No my do nich straciliśmy półtorej godziny, niespełna półtorej godziny, więc moim zdaniem to i tak jest bardzo, bardzo dobre, jak popatrzę pod swoje przygotowania. Oni, można powiedzieć, że cały czas mogą trenować w Alpach Wysokich. No, to już trzeba by się było rozwinąć pod względem ich budżetu, a naszego budżetu, ale jesteśmy zadowoleni. No, trochę smaki miałem na wynik poniżej 6 godzin, bo widziałem, że dałoby radę to zrobić, ale no, tak jak mówię, to jest bieganie w parze, trzeba się umieć z partnerem dobrze zgrać. Ja i tak jestem bardzo zadowolony za tą niesamowitą przygodę, którą przeżyłem we Włoszech razem z Ilią, więc jest naprawdę bardzo dobrze.
Masyw Monte Rosy, czyli najpotężniejszy masyw górski w Alpach, no i też ta kolebka skyrunningu, jak już powiedzieliśmy. Ty lubisz wracać w Alpy, ty się tam dobrze czujesz, ta wysokość nie robi na tobie większego wrażenia w sensie sportowym i takie powroty planujesz w tym roku.
Tak, chcę zakończyć swoją trylogię pod Mont Blancem, czyli trzeci raz i ostatni raz wystartować w TDS-ie, czyli biegu towarzyszącym Ultra Trial du Mont Blanc. Chciałbym poprawić swój wynik I zamierzam tak zrobić. W tamtym roku zająłem 28 miejsce Open na ponad 2000 uczestników. I w tym roku będę celował wyżej.
No, to życzymy w takim razie powodzenia, ale chciałabym jeszcze na chwilę wrócić do tego, co wydarzyło się 23 czerwca, czyli do biegu, o którym cały czas rozmawiamy. Czasami ktoś, kto może nie zna się aż tak na bieganiu górskim, zadaje sobie pytanie, czy w bieg, czy zbieg? Co jest tak naprawdę kluczem sukcesu takiego biegu? Czy umiejętność szybkiego wbiegania, czyli ten wysiłek, który wiąże się jeszcze z pokonywaniem wysokości? Czy umiejętność zbiegania, tak żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo to też jest przy takim nachyleniu i przy takiej wysokości sztuka?
U mnie takim najważniejszym czynnikiem to jest po prostu wbiegnięcie. Znaczy wbiegnięcie to jest też takie bardzo duże słowo, bo tam można byłoby naprawdę zrobić niesamowitą przewagę, tak jak zrobili to liderzy, bo na pewno musieli biec ciągiem do wysokości 2600-2700 metrów nad poziomem morza, ale dalej to jest bardzo dynamiczny marsz. Oni się zameldowali na szczycie powyżej delikatnie 3 godzin. Mieliśmy do nich już straty na pewno godzinę i tutaj można też jakby wnioskować o tą skalę ich przygotowania, ich możliwości obcowania, bo to też to są Włosi, którzy tam urodzili się pod Monte Rosso, urodzili się na tych szlakach. Ich treningi, mogę się tylko domyślać, ale na pewno opiewają w parę jednostek w miesiącu na wyjścia na taką wysokość, więc ich organizmy na pewno lepiej jakby znoszą proces aklimatyzacji. Chociaż tak jak właśnie wspomniałaś, no u mnie jakoś nie było z tym problemu. Ja czułem się naprawdę bardzo dobrze, no ale mój partner biegowy trochę słabiej. Ogólnie ja jestem zwolennikiem zrobienia czegoś bardzo szybko do góry, a później jak najbezpieczniej zbiec, zejść z takiej wysokości, bo te czasy się bardzo dużo różnią. Czas zbiegnięcia nasz to było lekko powyżej 1,5 godziny, a do góry wybiegaliśmy powyżej 4 godzin, więc jest różnica. Jak się to wszystko zbierze do kupy, to jest też wynik, więc widać tutaj jakby skalę wchodzenia na wysokość i wytracania się z tej wysokości. Ja jestem też zwolennikiem, żeby zrobić to wszystko jak najszybciej, jak najbezpieczniej i oczywiście w zdrowiu. Wejście w biegnięcie musi być w miarę szybkie, jak ktoś jest dobrze przygotowany.
Mówiłeś o dobrych warunkach, o tym też, że ta trasa jest zabezpieczona dobrze przez organizatorów, no ale były też trochę zaskoczenia, czyli to, że nie dało się ustać na nogach przy zbieganiu, na pewnej wysokości pojawił się mokry śnieg i tam musieliście ratować się także innymi częściami ciała.
Tak, tak. Zjeżdżaliśmy na tyłku. Można powiedzieć, nawet trzeba tak powiedzieć, bo tak było, bo z 3000 metrów, no to jest też lodowiec, tak, to jest lato, więc tam jest bardzo już ciepło o godzinie 10-11 i śnieg, który był o godzinie 7-8 bardzo zmrożony, po 2 godzinach robi się już taka papka, więc było bardzo ślisko, ale trzeba było mieć raki, asekurować się też no jakby kijami, no ale szybciej było zjeżdżać czasami w dół, niżeli zbiegać, schodzić, bo można było się jakby tam przewrócić.
Łukasz, ten rok, ten sezon nie rozpoczął się dla ciebie najlepiej.
No nie. Zacząłem go od pierwszych zawodów moich skiturowych na nartach. To są zawody w narciarstwie wysokogórskim i tam doznałem niefortunnej kontuzji i naderwałem więzadło poboczne piszczelowe, które się za mną ciągnęło jakby do końca maja. Coś tam jeszcze odczuwam, ale już myślę, że jestem na dobrej drodze do tego, żeby już po prostu móc się przygotowywać naprawdę na swój poziom optymalny. I sądzę, że już będzie już tylko lepiej.
Więc jak wróciłeś z biegu, mówiłeś, że to był zdecydowanie twój dzień. To się czuje, kiedy jest taki dzień?
Tak, tak. Ja już od rana przeczuwałem, że po prostu będzie bardzo dobrze. Miałem niespożytą energię, szarpało mną od samego początku i po prostu wiedziałem o tym, że będzie bardzo dobrze. Tak też było. Tak też było i jestem bardzo zadowolony, bo to jest świetny prognostyk. Ja to traktowałem, może to dziwnie zabrzmi, ale no ja to traktowałem jako start kontrolny. To nie był jakiś start w ogóle docelowy. Przygotowywałem się pod to, znaczy przygotowywałem się, żeby ukończyć takie zawody całe życie, ale proces wyostrzenia i proces treningowy opiewał tylko na niespełna miesiąc, więc to był jakby kolejny start kontrolny do mojego głównego celu, który jest 31 sierpnia. Więc tam chcę zbudować największą jakby swoją formę, bo tu było dobrze, ale wiem, że jeszcze jest, nawet się cieszę z tego, że jest jeszcze bardzo dużo pracy przede mną.
Miałeś możliwość bycia już w Alpach kilka dni przed startem. To daje taki spokój w głowie. On jest ważny przed biegiem.
Tak, jest bardzo ważny, bo mogliśmy zapoznać się z początkiem trasy, mogliśmy ją fajnie rozpoznać, opracować sobie plan, strategię i bardzo fajnie. Zawsze staram się przyjeżdżać na parę dni wcześniej przed startem, żeby nie robić tego na wariata na dzień, dwa dni przed. I to jest tak optymalne, na 4-5 dni przed startem, żeby przyjechać, żeby się zaaklimatyzować. No, też mieliśmy długą podróż, prawie jechaliśmy ponad 2 dni, więc to jednak dosyć uciążliwe, żeby tak z marszu ruszyć na trasę, to no nie polecam.
Chciałabym cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, o którą zazwyczaj nie pyta się sportowców, a myślę, że każdy jest ciekawy tej odpowiedzi. Jak radzisz sobie z bólem? Bo on jest. To nie jest tak, że nawet jeżeli jesteś świetnie przygotowany i przystosowany do danej wysokości, do wysiłku, no, każdy, kto chociaż trochę ma kontaktu ze sportem, z ruchem, wie, że w pewnym momencie ten ból się pojawia. Na takich zawodach on jest nieunikniony.
To jest bardzo dobre pytanie, bo jak ja radzę sobie z bólem? Ja po prostu czekam na niego. Ja wiem o tym, że on będzie i ja się z nim jakby zaprzyjaźniam, bo właśnie to, co zawsze ludziom tłumaczę, że do takich rzeczy trzeba być przygotowanym. Przede wszystkim fizycznie, ale jakby takim cel sam w sobie to ma być mocna psychika. Ja się nie boję bólu, ja się nigdy nie bałem bólu. Wiedziałem o tym, że będzie ciężko. Nawet dlatego tam pojechałem, bo chciałem, żeby tam było ciężko. Nie boję się tego zmęczenia, nie boję się nawarstwiającego zmęczenia, które jest. No, tu może tak dziwnie powiem, ale wbiegając na metę nie czułem się w ogóle wyczerpany tym biegiem. Mogę polecić zaprzyjaźnić się z bólem, jak ktoś chce zacząć biegać po górach, żeby po prostu przesuwać cały czas bardzo stopniowo, przesuwać tą swoją strefę komfortu. I to się nie tyczy tylko sportu, ale to się tyczy także życia. Proste czynności nasze, których nie chcemy robić albo boimy się ich robić, to jest takie właśnie przesuwanie swojej strefy. Teraz mamy dostęp prawie do wszystkiego i ludzie po prostu jakby nie chcą wychodzić z tego swojego kokona, którego sami w sobie jakby budują go między swoją rodziną i jakby pracą i tam już nie będę może się rozwijał nad tym, ale chodzi mi o to, żeby w każdej dziedzinie, i to nieważne, czy to jest sport, to nieważne, czy ktoś jest lekarzem, czy piłkarzem, czy kimkolwiek, żeby próbować cały czas wychodzić z tej swojej strefy komfortu, żeby po prostu czuć się jakby wolnym, o, tak bym to nazwał. Bo ja robiąc takie rzeczy, bardzo się cieszę, że jestem wolny. Są plusy i minusy tego, ale nie wyobrażam sobie życia w klatce, więc po prostu robiąc to, czułem niesamowitą wolność. Wiedziałem o tym, że po prostu to jest to, co chcę robić w życiu.
A wracając jeszcze do bólu, do trasy, to w takim razie, kiedy pojawia się kryzys, to on jest bardziej w głowie niż w fizyczności?
Znaczy tu trzeba by było bardziej w fizjologię swojego organizmu wejść albo takiego zawodnika. Trzeba by było zobaczyć, jak się przygotowywał do tego i jak on reaguje właśnie na przeciążenia, na taki ból związany z ogromnym wysiłkiem, jakim no, jest uczestnictwo w takich zawodach. Tak jak ja mówię, no, jak mnie już tam państwo śledzicie, widzicie, co robię, to nie robię tego rok. Nie robię tego 2 lata. Mam w tym doświadczenie, wywodzę się jakby ze sportu i mój organizm jest od młodego jakby cały czas bodźcowany wysiłkiem, przeciążeniami. Dlatego to na mnie jakoś tam nie robiło wrażenia, ale...
No ale miewasz kryzysy podczas
miewam,
biegów.
Oczywiście. Kryzysy są. Kryzysy są, ale one są przede wszystkim zawsze w głowie. Ważne jest, żeby był spokój przed takimi startami. U mnie.
No ten spokój wiąże się również z całym zapleczem logistycznym, organizacyjnym. Przygotowujesz się do najważniejszego startu sezonu, tak jak powiedziałeś, do udziału, no w zasadzie w takiej olimpiadzie biegowej, to jest najważniejsza impreza biegowa na świecie. Do tej pory w tym chyba najtrudniejszym biegu z całego festiwalu z Polaków miałeś najlepszy czas, ten ubiegłoroczny.
Tak.
Potem jeszcze jest ambitny plan wbiegnięcia na Elbrus. No, nie da się tego zrobić bez wsparcia finansowego i bez odpowiedniego zaplecza. I niejednokrotnie już tutaj rozmawialiśmy, że nie jest łatwo, jeśli chodzi o tę dyscyplinę sportową, pozyskać partnerów, sponsorów do tej współpracy. Czy gdyby na przykład ktoś chciał wejść we współpracę z tobą i być partnerem takiego projektu, jest to możliwe na chwilę obecną jeszcze?
Oczywiście, jak najbardziej. Ja jestem zawsze otwarty na każde formy współpracy. Nie ma dla mnie jakby żadnego problemu z kimś siąść do stołu i zacząć rozmawiać. Na chwilę obecną tak to wygląda, że przede wszystkim radzę sobie sam i radzę sobie ze wsparciem moich przyjaciół, których serdecznie pozdrawiam. Na razie to tak wygląda, no niestety, ale nie składam broni, nie składamy broni. Robimy to, bo wierzymy w to, że no jednak potencjał w tym mam, co robię i wiem o tym, że będzie dobrze. Musi być dobrze.
Łukaszu, dziękuję ci bardzo serdecznie za obecność w studiu. Gratuluję bardzo dobrego wyniku. No i życzę powodzenia w kolejnych startach. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze państwa informowali o tym, jak poszło.
Dziękuję bardzo.